Dzień dobry. Włączyli Państwo podcast Czytamy po rosyjsku, zarejestrowany 13 marca 2023 roku. To wydanie 110. Dziś mówimy między innymi o protestach w Gruzji oraz o wielkim głodzie, którym Stalin dusił Ukrainę w latach 30. XX wieku. Pojawiły się kolejne analizy w tej sprawie. Przypominamy, że mogą nas Państwo słuchać na kanale Sprawy Wschodu, w YouTube, Spotify, Apple Podcast czy Google Podcast. Mogą nas też Państwo czasem zobaczyć na profilach w sieciach społecznościowych Instagram i Facebook. No i mogą nas Państwo oczywiście wspierać finansowo w serwisie Patronite czy Buy Coffee Tu. Wszystkie linki są w opisie do odcinka. Marcin Strzyżewski, Magda Paciorek i Bartosz Gołąbek. Zapraszamy do słuchania. Bardzo serdecznie witam Państwa i Ciebie, Marcinie, cześć.
Dzień dobry i dzień dobry Państwu.
Troski nasze oczywiście kierowane są przede wszystkim w kierunku właśnie Ukrainy, ale ostatni tydzień przyniósł także pewne troski związane z Gruzją. Jest to miejsce bliskie naszym sercom i w związku z tym parę słów w tej sprawie dzisiaj. Perspektywa rosyjska, mówię o oficjalnej perspektywie rosyjskiej, jest oczywiście dosyć jasna. Nie trzeba tutaj tęgiej głowy, żeby rozumieć, że państwo rosyjskie współczesne będzie grało na sentymencie amerykańskim. Oczywiście protesty, bo o tym chcemy mówić, które w sposób spontaniczny wybuchły w ubiegłym tygodniu wokół uchwalonej wstępnie, a później wycofanej jednak ustawy o tak zwanych agentach zagranicznych. Te protesty, zdaniem kremlowskich mediów, to oczywiście inspiracja ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, ale przyjrzyjmy się temu trochę z takiej perspektywy może bardziej precyzyjnej. 7 marca oto przede wszystkim stolice tego pięknego kraju, czyli Tbilisi, ogarnęły protesty w takiej bardzo już intensywnej formie. Właśnie ustawa, którą ekipa rządząca próbowała zainstalować w systemie politycznym tego państwa, została wtedy zainicjowana i już po pierwszym etapie w zasadzie przyjęta. Tutaj warto zwrócić uwagę rzeczywiście, że ludzie, którzy pojawili się na ulicach i nie tylko pod budynkiem parlamentu gruzińskiego, zebrali się, jak twierdzi wielu obserwatorów, w sposób spontaniczny. Wielu zewnętrznych komentatorów mówi o tym, że faktycznie trudno było doszukiwać się jakiejś zorganizowanej formy protestu, jakichś politycznych elementów. Po prostu tak tam bywało i nieraz z całą pewnością, drodzy Państwo, będzie, że ludzie po prostu się potrafią skomunikować i o swoje racje próbować zawalczyć. Więc faktycznie policja była bardzo brutalna, rozganiała protestujących. No i oczywiście główny problem z tą ustawą polega na tym dla niechętnych jej obywateli, że ma ona bardzo dużo cech, które naprawdę wskazują na to, że nadmiernie przypomina to, co już swego czasu zainstalował z kolei w rosyjskim systemie politycznym Kreml. To tam działa od 2012 roku, a tutaj mamy rok 2023, wojnę w Ukrainie, krzepnięcie autorytaryzmu rosyjskiego, a Gruzja w swojej dzisiejszej postaci politycznej próbuje także tego szlaku. Co może dziwić, może zaskakiwać. Dlaczego tak się dzieje? To jest dosyć interesujące. Co do inspiracji Moskwy, bo ten wątek bardzo często wracał i na pewno nie raz jeszcze się pojawi. Podczas protestów zresztą używano tego sformułowania, że to rosyjska ustawa właściwie. Zresztą te burzliwe protesty w Gruzji ostatnimi czasy, one mają ten temat rosyjski, wraca nazwa sąsiadów jako tego właśnie elementu, który jest zapalnikiem dla tego typu działań. protestów, które no, jedynymi są formami, żeby zatrzymać pewne procesy. No więc co do inspiracji z Moskwy, to jest bardzo ciekawy wątek, bo jeśli przyjrzymy się polityce gruzińskiej ostatnimi czasy, to faktycznie ten model, który jest tam uprawiany, polityki, funkcjonuje na pograniczu, dosłownie w przenośni pograniczu z Rosją. No i skąd się biorą takie tezy, to nie trudno jest ustalić, nawet jeśli zerkną Państwo na argumentację choćby nawet szefa gruzińskiego marzenia, czyli partii rządzącej, Irakli Kobachidze, nawet niedawno powiedział między innymi na przykład o Ukrainie, że wojna w Ukrainie to konsekwencja Majdanu, że nic ten Majdan Ukrainie nie przyniósł oprócz strat, na przykład Krymu, Ługańska, Doniecka i właściwie to jest odwzorowanie tego, co rosyjska prasa oficjalna, rządowa próbuje także w głowach, również gruzińskich głowach zainstalować, czyli no właśnie Amerykanie po raz kolejny swoimi wszechpotężnymi mackami próbują zorganizować Majdan, tym razem w Tbilisi i rozerwać od środka spokojnie i dostatnio żyjące państwo. Tak oczywiście nie jest. Ja tutaj akurat Irakliego Kobachidze cytowałem za sprawą medium News Georgia GE, czyli GE w końcówce. Jak popatrzymy na różnego rodzaju właśnie głosy zachodnich dyplomatów w tej sprawie, one też są dosyć zdecydowane. 24 lutego, więc jakiś czas temu, bo ta ustawa już krążyła w przestrzeni publicznej Gruzji od pewnego czasu, pani ambasador Stanów Zjednoczonych w Gruzji, pani Kelly Degnan wydała oświadczenie, w którym ostro wskazała, że w ostatnim półroczu w Gruzji trwa bardzo ostra kampania antyzachodnia, która ma na celu strącenie Gruzji z prozachodniego i proeuropejskiego kursu. To zresztą ciekawy wątek, pewnie nieraz będziemy do niego wracać. Sam Irakli Kobachidze mienił się jako człowiek właśnie Zachodu, wykształcony na Zachodzie, z europejskim takim sznitem, a tutaj takie tezy, które rzeczywiście pobrzmiewają po moskiewsku. Podobne jednoznaczne stanowisko, jeśli chodzi o sceptycyzm, i to jest delikatne sformułowanie w tej sprawie, zgłosił szef misji dyplomatycznej Unii Europejskiej w Gruzji, pan ambasador Paweł Herczyński. Tak, otóż od pół roku tą misję w imieniu Unii Europejskiej prowadzi polski dyplomata. Warto się też temu przyglądać, jak to tam się układa. No i dodajmy jeszcze dla pewnego rodzaju takiego ułożenia tego tematu, że 3 marca właśnie upłynął rok od złożenia oficjalnego zgłoszenia przez rząd Gruzji chęci akcesji do Unii Europejskiej. Tutaj jest tak dużo sprzeczności, że aż głowa czasami boli, jak popatrzymy na ten gruziński, rozedrgany świat. No i oczywiście, drodzy Państwo, ci z Was, którzy lepiej i bliżej przyglądają się Gruzji, z całą pewnością o tym wiedzą, że taki dosyć specyficzny autorytaryzm gruziński, który się rodzi, który się gdzieś tam wykluwa, jest sterowany przez takiego dzisiaj przynajmniej niewidocznego przywódcę. Trochę tak jak wygląda, jak to ktoś porównał w jednym z materiałów, do których dotarłem, wygląda on trochę jak czarnoksiężnik z krainy Oz, czyli trochę go nie widać, a trochę jest jednak obecny. No i jest to oczywiście oligarcha Bidzina Iwaniszwili. To jest bardzo ciekawa biografia też. Krótko pozwólcie Państwo o tym człowieku. Biznesowe relacje z Rosją w latach 90., w tak zwanych lichych 90., kilka paszportów, paszport rosyjski, francuski, gruziński, przez moment nawet zostało mu odebrane gruzińskie obywatelstwo, później zaangażowanie w politykę, 21 kwietnia 2012 rok odbywa się kongres założycielski partii Iwaniszwilego o nazwie Gruzińskie Marzenie, ta partia rzeczywiście dzisiaj jest u steru władzy w Gruzji. No i mamy tutaj kilka też takich incydentów, nazwijmy to politycznych, na przykład 11 sierpnia w roku 2012, czyli właściwie tego samego roku, kiedy Iwaniszwili ruszył po władzę, Sąd Miejski w Tbilisi przychylił się do wniosku Państwowej Służby Audytu Gruzji w sprawie naruszeń administracyjnych przez niego przeprowadzonych, nałożył karę pięciokrotną, no a później w wyborach parlamentarnych 1 października kierowana przez Iwaniszwilego koalicja Gruzińskie Marzenie zdobyła rzeczywiście większość głosów, dużo ponad połowę i tak się zaczęła jego zdynamizowana taka już politycznie kariera. 16 października 2012 prezydent Gruzji, ówczesny Michail Saakaszwili, podpisał dekret przywracający kandydatowi na premiera Gruzji, Bidzinie Iwaniszwilemu, obywatelstwo gruzińskie właśnie. No i faktem jest, że nawet był premierem Iwaniszwili przez moment, tak historycznie moglibyśmy to określić. No a później faktycznie ustąpił, zszedł ze sceny. Tak się wydarzyło po inauguracji poprzedniego prezydenta Gruzji, następcy Saakaszwilego, był to prezydent Mark Welaszwili. Od 2013 roku trochę takiego przetasowania tam nastąpiło. Co ciekawe, Bidzina Iwaniszwili odszedł, żeby zostać, bo tak chyba można o tym powiedzieć, i to jeszcze bardziej zostać niż to możliwe, to znaczy jego ambicje, jego wpływ na codzienność Gruzinów jest faktycznie trudna do przecenienia, przynajmniej jak słucha się komentarzy ludzi, którzy naprawdę, i czyta się komentarze, i słucha się komentarzy ludzi, którzy przyglądają się temu na co dzień i z bliska. Pewne rotacje nastąpiły po raz kolejny podczas gruzińskich wyborów parlamentarnych w roku 2020, bo one już, jak twierdzi wielu obserwatorów, nie miały takiego czystego i prostego charakteru jak wcześniej. To była pandemia koronawirusa z jednej strony, z drugiej strony kryzys gospodarczy pogłębiający się i, jak się mówi w niektórych środowiskach komentatorskich, po prostu były te wybory nieuczciwe. 11 stycznia w roku 2021 roku, wracam do tego wątku, o którym już zacząłem mówić, Iwaniszwili ogłosił w ogóle rezygnację z polityki, czyli zrezygnował, żeby zostać, zrezygnował także z funkcji przewodniczącego partii Gruzińskie Marzenie. I faktem jest, że ono, jego zdaniem przynajmniej, to Gruzińskie Marzenie wypełniło niemalże wszystkie zadania, oprócz właśnie, i tutaj wracam do Moskwy, do Rosji, problem terytoriów okupowanych. Przypomnijmy, Gruzini uważają przecież zupełnie słusznie w tej perspektywie polityczno-geograficznej, że południowa Osetia i Abchazja to tereny okupowane przez Federację Rosyjską i oderwane siłowo od ich państwa. No więc Iwaniszwili zniknął, wzmacnia mimo wszystko swój wpływ na różnych polityków, takich jak na przykład wcześniej wskazany Kobachidze, a polityczne spory w Gruzji podgrzewa też spora grupa emigrantów rosyjskich, to państwo też doskonale wiedzą. Mówi się o tym, że wjechało do Gruzji ponad 100 tysięcy obywateli rosyjskich. Zresztą faktem jest też, że organizują się oni coraz lepiej, coraz silniej funkcjonują. Ja miałem na przykład przyjemność niedawno, co Państwu zresztą bardzo serdecznie polecam, rozmawiać z panią Anastasją Burakową. Ona jest szefową i koordynatorką takiego dużego projektu emigranckiego Kawciek, czyli Arka, zresztą prowadzonego przez nią z Tbilisi, prowadzonego na całym świecie. Ale jest to bardzo ciekawe w sumie, co też odkryłem dla siebie i dla Państwa także, że wygląda na to, że jednak emigranci z Rosji jakoś specjalnie na stałe z Gruzją wiązać się nie chcą. Mówią o tym oficjalnie dane z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Gruzji na temat przyznania statusu uchodźcy albo tak zwanych wiz humanitarnych. Tutaj naprawdę szokujące dane się objawiają, oficjalne. Jedynie, drodzy Państwo, 1473 obywateli zagranicznych złożyło w zeszłym roku w Gruzji wniosek o azyl w 2022 roku. Jeśli Rosjan jest 100 tysięcy i są emigrantami, nie muszą mieć wizy, oczywiście to jest jasne, ale jeśli nawet byśmy liczyli tutaj, no to skromne niezwykle dane objawiają się, jeśli chodzi o właśnie obywateli Federacji Rosyjskiej, którzy nie chcą uzyskiwać statusu takiego utrwalonego uchodźstwa. w Gruzji. No jest jeszcze jedna sprawa i wydaje się, że to też jest ciekawe i interesujące. Jak twierdzi wielu komentatorów przyglądających się protestom gruzińskim i temu jednak zatrzymaniu, jak się raz jeszcze to powtórzę, jak się uważa, rosyjskiej, moskiewskiej ustawy o agentach zagranicznych, która miała odciąć finansowanie z zagranicy i prześwietlić politycznych oponentów grupy rządzącej, no to jest tutaj także na szali przyszłość Armenii dla wielu, najbliższego sąsiada Gruzji na południu, który no, może również być pod wpływem różnego rodzaju impulsów. Lepiej byłoby z punktu widzenia wolnego świata proeuropejskich z całą pewnością, jakichś otwartych, niż tych, które Gruzja próbuje wprowadzić. Ja osobiście, Marcinie, tak już przekazując ci głos, uważam, że takiej precyzyjnej, powtarzam to oczywiście za komentatorami, którym się przysłuchiwałem i którym ufam, takiej precyzyjnej, takiego precyzyjnego wpływu moskiewskiego nie widziałbym dzisiaj w polityce gruzińskiej, ale inspiracja jest ważna. I te inspiracje w różnych miejscach na świecie są widoczne. To znaczy po prostu uderzające podobieństwa do moskiewskiego, do kremlowskiego modelu funkcjonowania. A to nie znaczy wcale, że macki Kremla są aż takie długie, bo wiemy, że Kreml ma co najmniej dużą paczkę swoich problemów i dzisiaj przynajmniej z punktu widzenia tego, jak oni wyglądają ze swoimi właśnie troskami, no tego tbilisiego elementu bym tutaj nie upatrywał, a tylko i aż jednocześnie pewnego rodzaju właśnie zapatrzenie i próbę naśladownictwa, która oczywiście, to jasne, zmierza do autorytarnego rządzenia i ograniczenia praw obywatelskich.
Tutaj powiem ci szczerze mówiąc, że sam nie jestem pewien, komu do końca wierzyć co do tych macek, bo są i tacy, którzy twierdzą, że te maski tam sięgają głęboko, ale tak naprawdę to ma tutaj nie kluczowe znaczenie, czy jest to tylko zwykła inspiracja, czy jest to może inspiracja wspomagana przez jakiś rodzaj, powiedzmy na przykład, finansowej motywacji dla tych ludzi, którzy taką, a nie inną politykę decydują się prowadzić. Faktycznie jednak to, co mnie tutaj bardzo mocno zastanawia, to są reakcje szeroko pojętych rosyjskich mediów na to, co tu się dzieje. No, dobra, powiedzmy sobie wprost, rosyjskiej propagandy na to, co się dzieje, bo faktycznie można to nazwać reakcją przynajmniej burzliwą, przynajmniej intensywną. Tutaj się pojawiały nawet jakieś takie agresywne wezwania w stylu Margarity Simonian, która domagała się wręcz bombardowania Gruzji, Cargradu, który wprost mówi o wydarzeniach, używając takich sformułowań jak drugi front. Oni akurat dzisiaj rano mieli taki nagłówek, w którym zresztą Cargrad, jeśli państwo nie wiecie, to jest bardzo taka nacjonalistyczna grupa medialna, mieli taki nagłówek, że tam premier Gruzji powiedział coś dla Rosjan uspokajającego, w związku z czym tego drugiego frontu nie będzie, tego frontu drugiego po Ukrainie w domyśle oczywiście, bo oni w jakiś sposób upatrują się tutaj na tym poziomie medialnym, który jak rozumiemy nie zawsze odpowiada temu, co na temat danej sytuacji myśli samo państwo. To są ludzie, którzy w jakiś sposób tą władzę obsługują, ale nie są nią. Są jakąś warstwą, nazwijmy to, wobec niej służebną. No ale pojawiają się tutaj właśnie bardzo takie, byśmy powiedzieli, alarmistyczne informacje na ten temat. Komentarze rosyjskich mediów faktycznie brzmią bardzo mocno, byśmy tak powiedzieli, oparte są, o może w ten sposób, oparte są na porównaniach do wydarzeń z Ukrainy z roku 2014. Te majdanowe porównania są tutaj bardzo chętnie wykorzystywane przez propagandzistów i mówią tak często wprost, że jeśli będziecie postępować tak jak kiedyś Ukraina, to skończy się to dla was tak jak dla Ukrainy i tutaj to jest oczywiście dwuznaczne, bo myślę, że sami ci propagandziści doskonale rozumieją, że może się to skończyć po prostu agresywną wojną wywołaną przez Rosję, natomiast w tym ich przekazie to ma oznaczać, że tutaj no nie cytuję dosłownie i dokładnie, ale mniej więcej w Komsomolskiej Prawdzie się pojawiło takie sformułowanie, że schowani za kulisami te kukla wody, czyli ci ludzie, którzy poruszają marionetkami z Zachodu, rzucą Gruzinów na Rosję, żeby ci Gruzini się biedni wykrwawili. Oczywiście tutaj pomijany jest fakt, że sama Rosja mogłaby mieć w sytuacji bieżącej duży problem, gdyby nawet taka niewielka Gruzja rozpoczęła jakieś działania. No nie fantazjujmy, że na terenie samej Federacji Rosyjskiej, ale gdyby na przykład postanowiła wykorzystać ten moment, żeby zająć, odbić, odzyskać Abchazję i Osetię Południową, Rosja mogłaby mieć problemy z zasobami wojskowymi, które pozwoliłyby jej to te tereny obronić. One nie należą do Federacji Rosyjskiej, są jakimiś takimi tworami w stylu Naddniestrza czy DNR jeszcze niedawnego, bo już w tej chwili oczywiście DNR jest oficjalnie i LNR przyłączone, ale długo miały podobny status, to znaczy status w zasadzie terytoriów spornych, nie do końca zrozumiałych w swej istocie. To się przedłużało dłuższy czas i jeszcze dłuższy czas trwa w Gruzji. Gdyby teraz Gruzja zdecydowała, że jednak postanowi wykorzystać okazję, to faktycznie byłby to dla Rosji w czysto wojskowym wymiarze problem. I widzimy w tych komunikatach, że to jest jakiś kolejny fragment dużej geopolitycznej układanki, który gdzieś się tej Rosji z pomiędzy palców wymyka. Tak jak mówiłeś o Armenii, Armenia już od chwili się tej Rosji wymyka. Przelatuje między palcami już od czasów konfliktu z Azerbejdżanem, w którym pomoc rosyjska okazała się za słaba, niewystarczająca, żeby uzyskać jakieś poważne, pozytywne efekty w tej wojnie. To była także pomoc zbrojna. Rosja traci Kazachstan i wpływy w Kazachstanie na rzecz Turcji i Chin. Rosja ogólnie traci wpływy w regionie i Gruzja, która faktycznie w ostatnich latach na tym poziomie politycznym wydawała się być mocno prorosyjska, prawdę mówiąc zaskakująco prorosyjska jak na naszą wiedzę na temat tego, co tam się działo w roku 2008, bo no, jak byłem dwa lata temu w Gruzji, to muszę Państwu powiedzieć, że niespecjalnie spotkałem się z jakimiś, nie wiem, pozytywnymi wypowiedziami na temat Rosji i Rosjan, a tymczasem rząd prowadził taką politykę, byśmy powiedzieli, umiarkowanie prorosyjską, nieśmiało prorosyjską, co było dla mnie osobiście zaskakujące, tylko że teraz Gruzja powoli z tego rozkroku, o którym wspominałeś, rozkroku pomiędzy Europą i Rosją, który no był na pewno, ujmijmy to tak, z całą pewnością powodował ból w pachwinach, to teraz ten rozkrok powoli gdzieś zmierza ku no jakiemuś wyprostowaniu się do normalnej stojącej pozycji i ludność, przede wszystkim ludność Gruzji wydaje się, że będzie stawiała na zupełnie inny kierunek, co zresztą nie jest dziwne, biorąc pod uwagę chociażby to, że nikt nie chce się wiązać i opierać na partnerze, który jest zwyczajnie słaby, bo pomijając wszystkie inne aspekty, jakieś nie wiem, moralne, kulturowe i tak dalej, no to po prostu Rosja w bieżącej wojnie pokazała no nie słabość, powiedzmy to nie jest kraj słaby, po prostu znacznie słabszy niż wszyscy sądziliśmy.
I tutaj ja jeszcze wrócę z uporem maniaka do kontekstu rosyjskiej emigracji do Gruzji, jeśli pozwolisz, bo to jest pewien paradoks. Mówiło się, są tutaj dwie optyki. Z jednej strony mówi się, czy wśród tych 100 tysięcy, czy ponad 100 tysięcy, niektóre szacunki mówią o blisko 200 tysiącach Rosjan, czy obywateli Rosji i Białorusi jednocześnie przebywających, wiesz, w Gruzji w ostatnim roku, dopływających. Pamiętamy te zdjęcia z momentu, momentu tak zwanej częściowej mobilizacji, kiedy Wierchni Lars się tak zakorkował jak nigdy, a mimo to i tak się często korkuje, a wiadomo było, że tam punkt mobilizacyjny nawet próbowano ustawić. Więc z jednej perspektywy mówi się o tym, że czy my na pewno sprawdziliśmy, czy na pewno wiemy, kogo wpuściliśmy teraz do Gruzji, czy tutaj nie ma jakichś prowokatorów, czy nie ma tutaj ludzi, którzy byliby zainteresowani tym upadkiem Gruzji w rzeczywistości, bo ja bym to w tych kategoriach widział jednak mimo wszystko w tym momencie, w którym się znaleźliśmy, jeśli takie przesterowanie by nastąpiło w tym państwie, które zupełnie zepchnęłoby ich funkcjonowanie w tryb rosyjski. Ja nie mówię, że w ramiona Rosji, tak jak mówiliśmy przed momentem, ale w tryb rosyjski i to ten, który ma najgorsze swoje przejawy. To jest jedna perspektywa, a druga mówi, no zaraz, skoro przyjechali tam przeciwnicy Kremla i wojny, to w zasadzie to są ludzie o proeuropejskim nastawieniu, czy też prozachodnim nastawieniu faktycznie i powinni być wśród tych demonstrantów, także zasilić te tłumy protestujących, bo jakoś powinni, mimo że nie proszą o azyl ostatecznie, identyfikować się z tym kursem, tak? I według mnie to jest bardzo interesujący wątek do rozstrzygnięcia dla samej Gruzji dzisiaj także, kto faktycznie tam jest, kogo wpuścili, bo nie zapraszali przecież tych Rosjan, ale okazali się być, tak jak słusznie sam wskazałeś, chociaż w 2008 roku wisiało na włosku właściwie państwo gruzińskie, jeśli chodzi, tak się przynajmniej wydawało wtedy, prawda, kiedy Putin, a w rzeczywistości Miedwiediew z Putinem ruszyli do akcji w związku z południową Osetią i w ogóle z całą Gruzją. A dzisiaj mamy taką sytuację, gdzie faktycznie można sobie postawić pytanie, no dobrze, to w takim razie czy Rosja jest wrogiem dla nas, czy też nie, a jeśli tak, to w jakim aspekcie, a jeśli nie, to znów w jaki sposób możemy zdyskontować obecność tych, którzy tutaj są bardzo najbliższe tygodnie, miesiące, no lata też oczywiście będą interesujące także pod tym względem, bo ja zakładam jednak mimo wszystko, że nie od razu nastąpi odwrót, czy też powrót tych emigrantów. Oni bardzo też się przemieszczają między różnymi ośrodkami i krajami. Na pewno ta sieć, którą stworzono dla ich potrzeb, to wspiera, więc faktem jest, że mamy do czynienia z bardzo ciekawym, jak to od dłuższego czasu zresztą obserwujemy czasem w historii, jak powiedział jeden z medialnych tuzów Rosji, żyjemy w podręczniku historii, mam na myśli Aleksieja Wenediktowa, który zresztą został ostatnio dosyć mocno zaatakowany przez ludzi Nawalnego. Nie chcę o tym jednak mówić, przejdźmy do jednego jeszcze wątku, który nas powinien także interesować poniekąd. Jesteśmy twórcami treści internetowych. Marcinie, ty jesteś tutaj oczywiście czołowym twórcą w naszym
projekcie. Oj, ty też. Nie ujmujmy tego w ten sposób.
Oczywiście, ale jednakże tak czy tak, jako twórcy internetowi popatrzmy, co się dzieje z twórcami internetowymi w Rosji, drodzy państwo. Mówi się o nich blogerzy, a w rzeczywistości chodzi o grupy influencerskie, o influencerów, influencerki influencerów. Nowa Gazeta Europa przynosi nam takie wieści, że oto rosyjskie władze wydają się być poważnie zaniepokojone dochodami topowych influencerów, instagramowych przede wszystkim, to też jest taki paradoks, tak? Bo mimo, że Rosja uznaje Instagram za organizację terrorystyczną, zablokowała ją de facto, to zarobki pochodzące między innymi z obecności na Instagramie, zdaniem rosyjskiego rządu, władz rosyjskich, powinny być zadeklarowane do Państwowej Służby Podatkowej i po prostu opłacone. 7 marca, czyli dokładnie tego samego dnia, kiedy burzyła się Gruzja, moskiewska prokuratura poinformowała, że niejaka Waleria Ciekalina, Lierciek, jeśli by Państwo szukali w Instagramie, już spieszę z informacją statystyczną, ponad 10 milionów followersów na Instagramie. Jeśli byśmy przyłożyli do poprzedniego tematu ten wątek, drodzy Państwo, to Gruzja, jak się liczyło w 2017 roku i lekko później, nie przekraczała 4 milionów mieszkańców w sumie jako państwo. A pani Czekalina ma na Instagramie 10,5 miliona obserwujących. Oczywiście nie wszyscy są żywi, to jest jasne, ale mimo wszystko osiąganie tego typu wyników no, może budzić na pewno co najmniej zainteresowanie i budzi zainteresowanie służb podatkowych Federacji Rosyjskiej. Więc pani Waleria Czekalina z mężem, który ma ponad 4 miliony followersów, również influencer, zostali oni oskarżeni o niezapłacenie 311 milionów rubli podatków za część roku 2020 i 2021. Nie jest to pierwsza blogerka, biznesmenka, jak się o niej mówi, czyli influencerka, która zwróciła uwagę służb podatkowych i padają pytania zupełnie zasadne, co faktycznie jest prawdziwą przyczyną tego zainteresowania służb, bo wydaje się, że do tej pory jakoś takich akcji tych służb no nie było widać przynajmniej, a z całą pewnością było widać rozwój na Instagramie tych kont i tych osób, tych postaci, które faktycznie no, budzą zainteresowanie no, różnych ośrodków, jak widać. No i jest jeszcze drugi przykład w tej kategorii, jest to pani Sasza Mitroszina. Ona ma obecnie ponad 4 miliony followersów i jeszcze w czerwcu 2022 roku ona sama, mówię o pani Saszy, nazywa się matką rosyjskiego influencbizu, Matier Błożia, tak ona o sobie mówi i pisze. Opowiedziała publicznie, właśnie korzystając z tegoż Instagrama, o skierowanych przeciwko niej roszczeniach podatkowych ze strony państwa. 200 milionów rubli z kolei miałaby nie dopłacić, bagatela lub nie zapłacić. No więc kilka takich postaci służby podatkowe wyłowiły i padają pytania, czy aby na pewno chodzi o pieniądze, czy o coś innego, bo na przykład jak popatrzymy na taki telegramowy kanał Tylko Nikamu, Tylko Nikamu, to pod koniec ubiegłego roku on donosił o pogłoskach związanych z kontrolami podatkowymi w dużych agencjach influencerskich. Jest taka duża naprawdę struktura, duża w rozumieniu biznesowym, która nazywa się Wild Gem. Ma naprawdę w swojej stajni, jeśli mógłbym tak powiedzieć, kilka bardzo dużych nazwisk i bardzo dużo sumarycznie obserwujących te konta, właśnie głównie na Instagramie, chociaż agencja ta jest bardzo ostrożna, odkąd oczywiście wprowadzone zostały zaostrzające przepisy, które piętnują Instagrama, to w ogóle się tym nie afiszuje. Wild Gem, że tam te konta są prowadzone, a są, drodzy Państwo, uwierzcie mi, wystarczy otworzyć tylko ten serwis, pooglądać te profile i widać wyraźnie, że no minutę temu, trzy minuty temu weszły kolejne relacje, a przy okazji zapraszamy do śledzenia kont Sprawy Wschodu, Marcina, też jesteśmy na Instagramie, jasne, ale wracając do rosyjskiego wątku, to właśnie ta agencja miała też, nazwijmy to wprost, swoisty nalot i taką rewizję, której jednak ona publicznie nie ogłaszała, no bo to były sprawy biznesowo takie, powiedzielibyśmy, poufne. Eksperci rynku mówią właśnie, że nie są co do tego przekonani, czy rozpoczęło się polowanie na blogerów, na influencerów, żeby zdjąć z nich pieniądze, odzyskać od nich pieniądze po to, żeby no, wyczerpany mocno, nadwyrężony, powiedzmy bardzo oględnie, budżet rosyjski ratować, czy też mamy do czynienia z czymś innym. A to coś innego to jest po prostu wskazanie im miejsca w systemie i pewnego rodzaju wymuszenie lojalności. Faktem jest, i też jak przyglądałem się tym kontom, choćby ze stajni Wild Gem, no tam, drodzy Państwo, nie znajdą Państwo najmniejszych oznak tego, że trwa wojna, że trwa wojna jak wojna. Specjalna wojskowa, wojenna operacja też tam nie trwa nawet na tych kontach. Tam trwa luksusowe, doskonałe życie, radosne życie. To jest kilkanaście dużych naprawdę struktur, po kilkaset tysięcy do kilku milionów ludzi, którzy obserwują, czyli można powiedzieć, że faktycznie jest o co grać. Czy to zatem wysłanie sygnału i przypomnienie, że są tylko pozornie niezależni ci influencerzy od rosyjskiego państwa, czy też jednak przypomnienie, wiemy, że jesteście też na Instagramie, zamykamy oczy, ale nie na wszystko możemy zamknąć oczy, pamiętajcie, działa to w dwie strony, potrafimy po was przyjść. Myślę, że jest to bardzo prawdopodobne, że tak rozumuje rosyjskie państwo.
No zdecydowanie tu bym się spodziewał, że jest to właśnie podwójne działanie z, tak jak wskazywałeś, i pieniądze, bo w tej chwili w zasadzie nawet te bardzo, byśmy powiedzieli, oficjalne kanały, oficjalne propagandowe media nie twierdzą niczego innego, pieniędzy brakuje. To jest już fakt, którego nie da się ukrywać. Budżet planowano w tym roku zamknąć z wynikami na poziomie ponad 3 bilionów rubli deficytu. Już mamy koło 2,5. No, nie jest dobrze. A te wydatki raczej rosną, a nie spadają w tej chwili. Bo wiadomo, wojna kosztuje, to nie są tanie rzeczy i nie będzie tani. Zresztą wszystko jest coraz droższe. W ostatnich miesiącach dla Rosji wiele kategorii produktów podrożało, bo chociaż one oczywiście mimo sankcji docierają do Rosji, tego typu, nazwijmy to, korupcyjne machinacje pozwalają osiągnąć dostawy, natomiast to jest zwiększony koszt, wahania na rynku walutowym, cen rubla także tutaj nieszczególnie pomagają, a jeszcze ostatnio słyszymy, że Zachód dokonał swojego rodzaju, nazwijmy to, turnę dyplomatycznego i widzimy, że takie kraje jak Indie czy Turcja zaczynają dość jednoznacznie stwierdzać, że będą te sankcje przestrzegać. Więc pieniędzy brakuje, a z drugiej strony walka o ludzi, zwłaszcza o młodych ludzi, trwa, o to, żeby tych ludzi w jakiś sposób zmotywować, przekonać do sprawy. Ostatnio krążą po mediach takie przecieki, plotki, według których Dmitrij Miedwiediew ma się w najbliższym czasie zająć kampanią rekrutacyjną, żeby zachęcać ludzi do wstępowania do armii w ramach służby kontraktowej. Oczywiście tego typu rekrutacja wymaga reklamy i wykorzystanie tego typu ludzi do tego, żeby zachęcali młodych ludzi do wstępowania do armii, jest jak najbardziej ważna, tak jak chociażby wykorzystują rapera o pseudonimie scenicznym Szaman do tego, żeby promował idee patriotyczno-wojenne. Tutaj raczej bym się spodziewał, że tego typu twórców, takich internetowych influencerów także chętnie by wykorzystali. A jak widzimy, nawet tutaj mnie przeszkadza właśnie taki brak konsekwencji polegający na tym, że przecież uznali Instagrama, tak jak mówiłeś, za zło wcielone i zupełnie nielegalną instytucję społecznościową. No to jednak można sobie z tym poradzić i można i tak po pierwsze ściągnąć podatek, po drugie pewnie wykorzystać takich ludzi do swoich celów, no bo w końcu czemu nie?
Może to i nawet ważniejsze, żeby właśnie ich wykorzystać do tych celów, niż zdjąć te pieniądze. No właśnie to jest kwestia tego, co się w danym momencie bardziej będzie chyba opłacało, prawda?
No podejrzewam, że jedno i drugie im się przyda. Tutaj choć oczywiście faktycznie pieniądze można zawsze dodrukować. Oni już to robią w tej chwili, oczywiście nie bez skutków ubocznych, to się zazwyczaj dzieje, no ale się da. A wpływ na ludzi to jest coś, no, czego wyraźnie im w tej chwili brakuje, bo tych chętnych na front nie obserwujemy, żeby tłumy się rzucały.
No nie, nie. Jasne. Marcinie, dajmy głos Magdzie, bo mówiliśmy o podatkach, o zbieraniu podatków, więc Magda z kolei zebrała parę informacji, podesłała nam językową notatkę ze skrótami, które mogą się przydać w urzędach, więc zapraszamy do wysłuchania jej krótkiego dźwięku.
W artykule o influencerach pojawia się kilka skrótów przydatnych do załatwiania różnych formalnych spraw. Pierwszy z nich to EGRUL, Jedyny Gosudarstwenny Rejestr Juridycznych Lic, powszechny państwowy rejestr osób prawnych. W przełożeniu na nasze realia odpowiednikiem będzie KRS. Przykład użycia: w Jedynym Gosudarstwenym Rejestrze Juridycznych Lic można найти dwie kompanie. W powszechnym państwowym rejestrze osób prawnych można znaleźć dwie firmy. Kolejnym skrótem pojawiającym się w tym artykule jest IP, indywidualny przedsiębiorca. W dokładnym tłumaczeniu to indywidualny przedsiębiorca, czyli jednoosobowa działalność gospodarcza. I przykład użycia. Ларчек использовал 5 ИП, оформленных на нее и ее родственников, чтобы платить меньше налогов за марафоны. Ларчек выкористывала 5 jednoosobowych działalności gospodarczych, które były zarejestrowane na jej krewnych, żeby płacić mniejsze podatki za maratony. I ostatni skrótowiec ООО – общество с ограниченной ответственностью. Czyli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. I przykład użycia serii kampanii Artioma Ciekalina o Lietek Makeup. Wśród kampanii Artioma Ciekalina jest spółka Zo Lietek Makeup.
Dziękujemy Magdzie bardzo serdecznie. Łyk kawy w tym tygodniu, kawa na koncie Spraw Wschodu od państwa Ivy, Jana, Adama, Pawła. Bardzo dziękujemy. Mikołaja, Dominika, pani Izabelo, ukłony niskie. I panie Grzegorzu, ukłony niskie. Marcinie, no kawa nam się szykuje, taka powiedziałbym poważna. Przypominam Państwu, że link do skarbonki jest w opisie do odcinka każdego. Także, i co może nawet ważniejsze, są także linki w każdym opisie do materiałów, o których z Marcinem Strzyżewskim rozmawiamy. I teraz właśnie Marcin Strzyżewski zabierze głos, bo znalazł równie interesujące wątki.
Dokładnie tak, nie wiem czy równie interesujące, nie będziemy porównywać, ale pierwszy materiał to ważny jej historii i tutaj temat jest w gruncie rzeczy historyczny, ponieważ jest to omówienie wyników badań trójki naukowców, Andrzej Markiewicz z Uniwersytetu w Helsinkach, Natalia Naumenko, George Mason University, Nancy Chen z Northwestern University. I ci ludzie zbadali, proszę Państwa, temat wielkiego głodu pod pewnym względem, który stanowi swojego rodzaju kość niezgody pomiędzy narodami rosyjskim i ukraińskim. Oczywiście nie muszę wszystkiego tutaj mówić. Wielki głód to jest temat dość dobrze znany w wyniku kolektywizacji i industrializacji. Industrializacja była tutaj w zasadzie tym, byśmy powiedzieli, nadrzędnym celem. Rosja radziecka wtedy chciała zbudować przemysł w dużej mierze zbrojeniowy, przede wszystkim, jak się wydaje, po to, żeby obronić i rozszerzać swoją własną władzę. To było robione, a było to robione oczywiście poprzez sięganie do tych zasobów, które były dostępne. Związek Radziecki jako państwo zdecydowanie takie agrarne. No miało najwięcej zasobów w postaci po prostu zboża, które można było eksportować, za to otrzymywać walutę, za to kupować praktycznie kompletne fabryki, między innymi w Stanach Zjednoczonych. W wyniku tych działań doszło do ogromnej klęski głodu i tutaj strona ukraińska od lat prowadzi taką kampanię, byśmy powiedzieli polityczną, żeby świat, w tym Rosja oczywiście, uznały te wydarzenia jako ludobójstwo narodu ukraińskiego. Jeśli chcecie Państwo znać moje zdanie na ten temat, to zdecydowanie będę twardo twierdził, że jak najbardziej było to ludobójstwo narodu ukraińskiego, przy czym wywołane oczywiście sztucznie i w celach w dużej mierze politycznych, przy czym ja zawsze chciałbym tutaj podkreślać, że to było, proszę Państwa, ludobójstwo między innymi narodu ukraińskiego w tym sensie, że straty ogromne, przerażające straty ludnościowe zostały tutaj poniesione nie tylko przez Ukraińców, ale także w szeregu regionów ówczesnej Radzieckiej Republiki Rosyjskiej, ówczesnego, czy może dzisiejszego Kazachstanu, już tam nie wdając się w te szczegóły dotyczące administracyjnego podziału tych terytoriów, Kazachstan został bardzo dotkliwie dotknięty i tutaj ważne jej historii zresztą podpowiadają nam argumenty za i przeciw, za tą tezą, że było to przede wszystkim ludobójstwo Ukraińców i przeciwko tej tezie. I tutaj wśród tych argumentów na przykład podane jest, że w ówczesnym Związku Radzieckim przed Wielkim Głodem, bo ta liczba po Wielkim Głodzie się zmieniła. Ukraińcy stanowili 21% ludności Związku Radzieckiego, a aż 40% ofiar. To oczywiście faktycznie brzmi przerażająco, zresztą mało co w tej historii nie jest przerażające. Natomiast z drugiej strony zauważają oni także tutaj, że oprócz Ukrainy Wielki Głód zaczął się w tym samym czasie i skończył się w tym samym mniej więcej czasie w Kazachstanie, na Powołżu, w regionie centralnego Czarnoziemu, na północnym Kaukazie, południowym Uralu i Syberii. Zauważają także, że jeśli popatrzymy sobie na spisy ludności, to pomiędzy rokiem 26 i 37 w XX wieku Ukraina straciła mniej więcej tyle samo ludności w ujęciu procentowym co północny Kaukaz, 20,5% ludności. Aż ciężko o tym mówić bez jakiegoś przerażenia, tak spokojnie dzisiaj o tym mówimy, ale 20% ludności mniej po 10 latach. To nie są tylko ofiary, to jest też ten utracony potencjał demograficzny. Ja jeszcze zawsze staram się o tym wspominać, że to były setki tysięcy niedożywionych ludzi. Niedożywienie, zwłaszcza w młodym wieku, ma bardzo poważne konsekwencje zdrowotne. To było całe pokolenie ludzi uszkodzonych na całe życie. Natomiast tutaj przy tych liczbach 20,5% w Ukrainie i na Kaukazie Północnym straty ludności ważnej historii podają także Kazachstan, który w tym samym okresie stracił 31%. Niemniej jednak pomimo tych argumentów pojawiają się tutaj właśnie te nowe wyniki nowych badań, według których faktycznie istnieje korelacja. Oczywiście to było badanie oparte na danych statystycznych przede wszystkim, nie mówiące o jakichś motywacjach politycznych, ale faktycznie zauważono tutaj korelację, przy czym z tych danych wyłączony jest Kazachstan, ponieważ nie udało się badaczom odszukać wiarygodnych danych z tego konkretnego regionu. Jednak widzimy, że w czasie Wielkiego Głodu według tych badań śmiertelność wyrosła bardziej w Ukrainie niż w Białorusi i Rosji, przy czym udało się ustalić, że ta zwiększona śmiertelność była wyższa nie tylko na terenie administracyjnej Radzieckiej Republiki Ukraińskiej, ale we wszystkich tych regionach, gdzie mieszkali etniczni Ukraińcy. I zauważono tu korelację, im wyższy był udział procentowy ludności etnicznie ukraińskiej na danym terenie, tym więcej zboża władza zabierała i tym większa była śmiertelność. Więc można tutaj zauważyć faktycznie, że w ten sposób patrząc, to badanie potwierdza tę tezę mówiącą o tym, że mogło tutaj istnieć w pełni świadome działanie mające na celu wyeliminowanie ze Związku Radzieckiego konkretnie ludności ukraińskiej, co, jak tutaj nieśmiało badacze wskazują, wskazując na to, że to nie jest ich specjalizacja, wskazują, że mogło mieć to związek z tym faktem, że ludność ukraińska dość aktywnie buntowała się przeciwko kolektywizacji i ogólnie władzy radzieckiej. Zresztą w czasach na przykład wojny domowej rosyjskiej wiemy, że te tereny ukraińskie były dość mocno rozdarte konfliktami zbrojnymi. Tam się wiele działo, wiele było buntów chłopskich, mieliśmy do czynienia z różnymi próbami stworzenia własnej państwowości, mieliśmy anarchistów i tak dalej. Oczywiście też trzeba to umieścić i ważne jej historie robią to, umieścić to wszystko w pewnym współczesnym kontekście, bo faktycznie to nie jest tak, że ten spór historyczny znajduje się tylko gdzieś tam za zamkniętymi drzwiami katedr historii na uniwersytetach. W tej chwili na przykład w Mariupolu obserwujemy demontowanie pomników upamiętniających Wielki Głód. W Ukrainie takie pomniki są obecne w wielu miejscach w tym kraju, także na tych terenach w tej chwili okupowanych i jak obserwujemy, one są właśnie przez stronę rosyjską, po prostu przez okupantów zwyczajnie niszczone, co no, nie może znaleźć poklasku z naszej strony.
Ani zrozumienia, chociaż zrozumienie w tych sprawach to już bardzo dawno trudno. Jako człowiek związany z nauką chciałbym dwa słowa powiedzieć o kontekście, z którego wywodzi się ta analiza, którą zaczerpnęły ważnej historii. American Economic Association, łatwo do tego dotrzeć, link mają Państwo w opisie do odcinka, o czym też już wcześniej mówiłem. Zestawiło tutaj w tym programie tego dorocznego spotkania i wśród tych tekstów, artykułów, różnorodne naprawdę ujęcia związane z totalitaryzmami i z autorytaryzmami, bo na pewno można byłoby jako reakcję Kremla uznać, że to Amerykanie pastwią się nad biedną Rosją i tutaj tylko rosyjski wątek jest wyciągany, czy też sowiecki wątek, mówiąc szczegółowo, i to Marcin słusznie mówisz, Ukraińcy owszem bardzo ucierpieli w wielkim głodzie, byli, jakby to powiedzieć niezręcznie, być może wiodącym celem, jeśli chodzi o to zagłodzenie, systemowe zagłodzenie, pamiętajmy, bo to jest tutaj oczywiście ważne, nie jest ważny sam akt, ale to, że to zostało przygotowane, spreparowane, zarządzane, tak, to jest ważne. Więc wracając do amerykańskiego tutaj naukowego świata, chciałbym powiedzieć, że obok tekstu, obok analizy związanej z wielkim głodem ukraińskim, mamy tutaj trzy inne teksty, które nas prowadzą po ścieżkach represji i opresji. Jeden z tych tekstów dotyczy rządów i dziedzictwa Mustafy Kemala Ataturka i wątków związanych z tureckim ujęciem takiego, powiedzielibyśmy, właśnie mocnych rządów, i to mało powiedziane. Jest tu także tekst o biurokracji jako narzędziu politycznym w weimarskich i później nazistowskich Niemczech, i mamy także obok, jeszcze raz to przypomnę, kwestii sowiecko-ukraińskiego głodu, stalinowskiego głodu Ukrainy, mamy także wątek narzędzi szkolnych i językowych jako właśnie takiego eksperymentu we francuskim podejściu do terenów, nazwijmy je wprost, kolonizowanych. Więc Amerykanie tutaj dochowali także pewnego rodzaju czystości, staranności, żeby pokazać różnorodną panoramę. Jeśli chodzi o miejsce umocowania tego tekstu, na które się powołują ważne historii, co jest bardzo ważne. A druga rzecz, tak mi się wydaje, że to jest bardzo ważne, żeby to również dopowiedzieć dla sprawiedliwości. A druga kwestia, no dosłownie wczoraj natknąłem się na taki pasus w książce redaktora Zbigniewa Parafianowicza, Śniadanie pachnie trupem. Ukraina na wojnie, to jest jeden z pierwszych takich zbiorów, który z reportaży tego autora przekształcił się w książkę, którą warto znać, drodzy Państwo, z całą pewnością. Tutaj jak sięgam sobie do Dziennika Gazety Prawnej, w której publikuje ten autor właśnie 13 kwietnia w zeszłym roku, to jest fragment, który mogą Państwo też w książce przeczytać. On właśnie koresponduje z tym kontekstem, który redaktor Strzyżewski przed momentem poruszył. Jeśli Państwo pozwolą, taki szerszy cytat, żebyśmy nie zapominali, z czym mamy i dzisiaj do czynienia. Fragment reportażu z Dziennika Gazety Prawnej, 13 kwietnia 2022 rok. 8 bomb. W mojej wsi jeszcze do niedawna stacjonowali Rosjanie. Jeden z nich powiedział, że nie będzie mnie zaczepiał. Karmiłem ich nawet. Gdy opuszczał wieś pod naporem ukraińskich żołnierzy, powiedział, że ktoś od nich tu i tak wróci. Tylko, że wtedy mam się zmywać, bo on mi nic już nie może zagwarantować, opowiada Wala. I patrząc dalej, chciałbym, żeby Państwo to usłyszeli w miarę w pełnym wymiarze. Choć karmił Rosjan, ma do nich stosunek jednoznaczny. Śmieje się, że przyjechali pod Charków z gównem, a nie bronią. W okolicy mojej posesji spadło 8 bomb lotniczych. Wybuchły ledwie 3. Oni wszyscy wyglądają jak bomże z rosyjskiego bezdomni, opowiada. Żali się, że gdy Ukraińcy przepędzili stąd Rosjan, nikt z drugiej strony nie upominał się nawet o ciała. Te najpierw poukładane były na trawnikach z tabliczkami „Tu leżą okupanci”, tuż obok pozostałości po bombie kasetowej, zakazany rodzaj broni, i rozwalonego sedesu. Później, gdy część zaczęła gnić, wywieziono ją do kostnicy miejskiej w centrum Charkowa. Jej szef zapewnia, że są w tym miejscu, gdzie w latach 30. zwożono ofiary wielkiego głodu, który sztucznie wywołał Stalin, zabijając miliony Ukraińców. Rosjanie mają tu swój osobny namiot. Masa ciał nie pozwala potraktować ich indywidualnie. O tym, że to ludzie, świadczą tylko napuchnięta ręka wystająca spod tego brezentowego domu przedpogrzebowego, czy dolary w kieszeni jednego z żołnierzy. Ludzie, którzy pracują w kostnicy, też już nie traktują spraw indywidualnie. Przy namiocie z Rosjanami około 50-letnia pani jadła obiad, mielonkę mięsną ze słoika. Jest jak na wystawie, jak na filmie wojennym klasy B. To są relacje z zeszłego roku. Trudno nie odnosić ich do historii, niestety. I trudno na to cały czas, Marcinie, patrzeć. Wracam do tego wątku, o którym powiedziałeś, i słuchać tego, i czytać. Wracam do tego wątku, o którym powiedziałeś. Tam pada to słowo zrozumienie. Nie będziemy mieć pewnie zrozumienia.
To może być faktycznie trudne, choć gdzieś kiedyś, jak to się wszystko skończy, jak te emocje opadną, może wtedy, może kiedyś. Natomiast przejdę już, bo jesteśmy, myślę, przy takim czasie, że trzeba powoli kończyć, do ostatniego tematu. Mam, proszę Państwa, czasem takie wrażenie, że te wszystkie historie, które opowiadamy, są powoli się zaczynają układać w takie kategorie, w takie szufladki. Mamy albo historię o wojnie, albo historię o tym, czym Rosja powinna się zająć, gdyby zajmowała się czymś sensownym zamiast wojną. I tutaj jest historia z Okręgu Autonomicznego Hanty-Mansyjskiego, króciutka w zasadzie notka prasowa, ale pokazująca pewien dość istotny problem zdrowotny w ważnym kontekście. Lokalny portal porozmawiał z jednym z byłych więźniów, który anonimowo, bo bał się przyznać, opowiedział o tym, że pomimo, że w teorii tego typu testy powinny być wykonywane, nie był przez 3 lata spędzone w więzieniu przetestowany na obecność wirusa HIV. Oczywiście miejscowe władze, administracja tak zwanej Federalnej Służby Wykonania Kar zaprzecza temu wszystkiemu, twierdzi, że absolutnie, że tutaj przecież wszystko jest w porządku, że w zeszłym roku 1400 więźniów zostało przetestowanych, że testy się odbywają dobrowolnie, że nie ma żadnego problemu. No jednak rozumiemy, że tego typu raporty nie zawsze, zazwyczaj w tym kraju, nie odpowiadają rzeczywistości, a tymczasem ta rzeczywistość gdzieś tam do nas przecieka przez tego typu historie. Dlaczego to jest istotne? Oczywiście my przywykliśmy uważać, że HIV to jest jakiś problem zdrowotny gdzieś z innego świata, dotykający jakiejś ograniczonej grupy ludzi, nie nas najczęściej po prostu. A tymczasem Rosja według danych ONZ-u jest jednym z 5 krajów o najszybszym tempie rozprzestrzeniania się tej choroby na całym świecie. To jest też ciekawe, ja dawno temu pisałem nawet artykuł na temat takiej teorii spiskowej, która się cieszy pewną popularnością w Rosji. Ta teoria spiskowa głosi, że HIV, proszę Państwa, i wywołany przez tego wirusa AIDS nie istnieje. Że jest to zwyczajne oszustwo po to, żeby wyciągać od ludzi pieniądze za leczenie, a tak naprawdę ludzie się źle czują nie od choroby, tylko właśnie przez te lekarstwa, no i że najlepiej to tych lekarstw w ogóle nie zażywać. Więc uzupełnimy w ten sposób nasz katalog historii o tym, czym państwo rosyjskie powinno się zająć za te pieniądze, za które zabija Ukraińców, i zadbać po prostu o zdrowie swoich obywateli, przy czym oczywiście nie tylko więźniów, choć akurat rozumiemy, że w tej grupie społecznej tego typu badania mogłyby być przydatne, chociażby dlatego, że ci ludzie często nie mieli takiej możliwości, żeby się przetestować na wolności, chociażby ze względów finansowych.
Tutaj nie mogę nie dopowiedzieć, bo kontekst jest niezwykle ważny społecznie i tak się akurat złożyło też, że osobiście znam Tomka Siarę, który żyje od kilkunastu dobrych lat z HIV i leczy się skutecznie terapią antyretrowirusową. Była taka kampania, którą Tomasz zainicjował, niewykrywalny, niezakażający. Drodzy Państwo, wszystko to jest do kontrolowania. Oczywiście losy naszego zdrowia, naszej biologii są często nie do wyobrażenia, nie do przewidzenia, jak pokieruje nasz organizm różnego rodzaju wątkami, ale te elementy, które już zostały osiągnięte przez światową naukę, te medyczne parametry, zasoby, którymi świat dysponuje, mogą być w dyspozycji także takiego kraju, jakim jest Rosja, i wiedza na ten temat może być także w dyspozycji takiego kraju, jakim jest Rosja, pod warunkami pewnymi. I te warunki na dzisiaj oczywiście nie są w żadnym wymiarze spełniane. Tak jak, Marcinie, powiedziałeś, zajmujemy się i wojną, i tym, jak mogłaby wojna, brak wojny też być może wpłynąć na Rosję, aczkolwiek jak przypomnimy sobie, a Państwu możemy też przypomnieć, zwłaszcza tym z Was, którzy dołączyli do słuchania podcastu Czytamy po rosyjsku stosunkowo niedawno, nasze spotkania z Marcinem zaczęliśmy jeszcze na długo przed wojną. Można tych kilkadziesiąt odcinków wysłuchać, one są zachowane, mogą Państwo sięgnąć do Spotify, do Apple Podcasts czy do Google Podcasts, wszystko tam jest. Niczego z Marcinem nie wymyśliliśmy. Wszystkie nasze rozmowy oparte były o źródła, które pochodzą przede wszystkim z rosyjskiej prasy, i chcielibyśmy, myślę, Marcinie, wrócić do tego rozmawiania o Rosji, o pewnych jej dylematach, także o sąsiadach Rosji w ich dylematach, ale jak najdalej już od tej wojny, którą będziemy oczywiście wciąż dla Państwa również odnotowywać. Nie ma innej drogi, musimy pokazywać to tak, jak niestety widzimy. Marcin na co dzień również Państwu dostarcza informacji i komentarzy, za co też serdecznie Ci dziękuję, bo to ważna robota, którą wykonujesz. Drodzy Państwo, dziękujemy za uwagę. Jak co tydzień spotkamy się w poniedziałkowy późny wieczór lub wtorkowe przedpołudnie. Życzymy Państwu dobrego odbioru, dobrego tygodnia, kto natychmiast sięga po nasze nagranie. No i do usłyszenia. Dzięki, Marcinie.
Dziękuję i dziękuję Państwu. Thank you.